Chwała Bogu, witam wszystkich. Zanim zaczniemy czytać Boże Słowo, chwilę pomódlmy się. Poprosimy Pana, aby otworzył to nasze umysły i nasze serca. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, swoje Słowo dałeś nam, Panie, abyśmy mogli czytać Twoje Słowo, aby Twoje Słowo mogło się dotykać nas, aby Twoje Słowo mogło nas pouczać, aby Twoje Słowo mogło nas prowadzić i być światłością naszym nogom, Panie, dziękujemy Ci. Prosimy Cię, pobłogosław ten czas, Panie. Abyś Ty przez swojego Ducha Świętego, Panie, przemawiał do nas. Prosimy Cię, Panie, aby nasze serca były otwarte na to, aby słuchać i rozumieć, Panie. Dziękujemy Ci. Amen. Dzisiaj mieliśmy tutaj, Tomek podzielił się świadectwem. Myślę, że to świadectwo jest tragiczne i jednocześnie prawdziwe, tak? Dlatego, że pokazuje nam to, że każdy z nas ma szansę się nawrócić i często ta łaska przychodzi do nas. I z drugiej strony pokazuje nam też, jak bardzo trudna jest droga za Chrystusem. Jak wiele niebezpieczeństw na niej czeka, jak wiele upadków człowiek może doświadczyć, jak wiele sytuacji, które w jakiś sposób człowieka mogą doprowadzić do niewiary, do odstępstwa, do różnych rzeczy. To ta historia pokazuje nam, jak bardzo szatan chce zniszczyć każdego z nas, abyśmy nie szli za Chrystusem, ale abyśmy gdzieś odeszli, gdzieś poszli własną drogą, gdzieś może wpadli w jakieś sytuacje, które później nas od Chrystusa odciągają, ale z drugiej strony mamy tą nadzieję, że do końca Bóg walczy o nas. Amen? Że do końca Bóg walczy, abyśmy byli w Jego Królestwie. Ja dzisiaj chciałem przeczytać historię. Jeden fragment z Bożego Słowa. W Ewangelii Łukasza, może otwórzmy ten fragment, 24 rozdział od 13 wersetu. Jest to historia, a może przeczytajmy fragment. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus. Mowa tu jest o uczniach, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. Gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go nie poznali, poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? Przestali przygnębieni. Sytuacja ta jest to sytuacja, która miała miejsce zaraz po ukrzyżowaniu Jezusa. Jego uczniowie idą drogą do Emaus. Emaus to jest miasteczko niedaleko Jerozolimy, około 11 kilometrów. Idą i ze sobą rozmawiają i pytają się nawzajem. O co się mogą pytać nawzajem? Są to uczniowie Jezusa. Jezus jako ich mistrz przez 3,5 roku chodził, nauczał o Królestwie Bożym, nauczał o zbawieniu, nauczał o tym, kim jest, nauczał o tym, jaka jest jego misja, jaka jest jego, kim on jest jako Mesjasz, jako człowiek, jako nauczyciel, jako ten rabbi, który w Izraelu był. I uczniowie, kiedy chodzili za nim, oni mieli pewne wyobrażenie swojego mistrza, że ich mistrz jest kimś wyjątkowym, jest kimś szczególnym, kimś, przez którego działa Bóg, przez którego moc Boża objawia się na ludziach. I nagle ten ich mistrz został ukrzyżowany, został pojmany, został osądzony, został oskarżony o to, że jest jakieś herezje głosi i został ukrzyżowany. I uczniowie, którzy za nim chodzili, oni jak czytamy wcześniej fragmenty Bożego, czytamy wcześniej Ewangelię, to widzimy, że ci uczniowie się rozproszyli. Oni zaczęli, każdy gdzieś tam indziej poszedł, pochowali się gdzieś ze strachu. I tutaj widzimy dwóch uczniów, którzy idą do Emaus i oni zadają sobie to pytanie. Dlaczego? Co się stało? tutaj widzimy w tym fragmencie, który mówi, że a gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, zadawali sobie pytania. Dlaczego? Co się stało? Czy my niewłaściwie wierzyliśmy, czy my niewłaściwie do niewłaściwego człowieka żeśmy się przyszliśmy, czy my do niewłaściwego człowieka zaufaliśmy niewłaściwemu człowiekowi? Co się stało, że to wszystko, o czym Jezus mówił, nagle w tym momencie, kiedy oni się znaleźli, rozsypało się? To jest taki czas smutku. Nieraz mamy taki czas smutku. Ja nawet czasami w zborze mamy, znaczy przynajmniej ja czasami mam tak, taką tajemnicę wam zdradzę, że czasami jest taki moment, jakiś taki dzień słaby, że sobie myślisz, czy to się uda wszystko, czy to się wszystko nie rozleci, nie rozpadnie, tak? Czy to wszystko Bóg ma w swoim ręku. Takie, czasami człowiek zadaje sobie pytanie, taki jest dzień. I uczniowie tutaj, którzy szli do Emaus, mieli taki dzień, którzy zadawali sobie pytania. Nie znamy tych pytań, bo tutaj nie widzimy ich, ale chyba takie te pytania mogły być w tym momencie. Kiedy oni tak szli, kiedy te pytania sobie zadawali, przystąpił do nich Jezus. Lecz oczy były ich zasłonięte, że nie poznali Go. I rzekł do nich, cóż to tak rozmawiając, idąc, prowadząc ze sobą i przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleofas, odrzekł do niego, czy ty jesteś jedynym pątnikiem w Jerozolimie, który nie wie, co się stało w tych dniach? Rzekł im, co? Oni zaś powiedzieli mu z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym, w uczynkach, w słowie, przez Boga w słowie przed Bogiem i przed ludźmi. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. Byli zdziwieni. Jak to ten człowiek, ten, który do nich nagle przychodzi i pyta, jak to on mógł nie słyszeć o tym mocarnym proroku, o tym, który był mocarny przed Bogiem i przed ludźmi. Jak on mógł nie słyszeć? Przecież wszyscy słyszeli, przecież wszyscy widzieli. Przecież oni z nim chodzili, przecież oni mu zaufali, przecież oni byli z nim w jakiejś takiej społeczności, oni byli z nim w jakimś takim, w takiej idei, jakiejś takiej, takim czymś, co nagle przychodzi człowiek, Jezus, który jest, my wiemy teraz, ale oni może nie wiedzieli, Jezus, który jest, moc Boża jest w jego posiadaniu, który uzdrawia chory, który wskrzesza umarłych, który jest mocarnym mężem, jak tu jest napisane, i nagle to wszystko się rozpada. Jezus został ukrzyżowany, osądzony i ukrzyżowany. Jezus został w jakiś sposób po ludzku w tym momencie, kiedy uczniowie na to patrzą, został pokonany. Po ludzku patrząc, kiedy uczniowie, ci dwaj, którzy idą, którzy oceniają tę sytuację, w ich mniemaniu został pokonany. I 21, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało. Widzimy, że ta sytuacja, która, w której oni się znaleźli, oni kiedy chodzili za Jezusem, to widzieli tego wielkiego proroka, tego wielkiego, mocarnego męża i oni się spodziewali, że on odkupi Izraela. Oni się spodziewali, że on będzie wielkim, wielkim królem na miarę Dawida. Dawid był największym królem, największą postacią w dziejach Izraela. Za jego czasów było to największe, on zbudował największe imperium w historii Izraela. Był to człowiek, który był zawsze wzorem, do którego zawsze odnoszono każdego króla, każdego, był takim wzorcem, do którego przymierzano każdego króla, każdego męża, który w jakiś sposób był ważnym w dziejach Izraela. I tutaj, kiedy Jezus się pojawił, kiedy Jezus zaczął swoją służbę, to jego uczniowie, widzimy, że oni myśleli i patrzyli na niego jak na Dawida. Bo oni się spodziewali, że on odkupi Izraela. A co się stało? Został ukrzyżowany. I co oni myślą w tym momencie? Są załamani. Oni w tym momencie są załamani. Oni w tym momencie są rozbici. Oni w tym momencie stracili wszystko, swoją nadzieję, swoją wizję, swoją jakąś wyobrażenie o Jezusie. Oni stracili w tym momencie wszystko. Oni idą przygnębieni, bo nagle wszystko się skończyło. Ta cała idea, ta cała piękna historia, która się zdarzyła w ich życiu przy Jezusie, nagle ona kończy się tragicznie. Takie miejsce w życiu człowieka, takie miejsce zrezygnowania, takie miejsce zawodu, tak? Ja mu zaufałem, a on teraz został ukrzyżowany, on teraz nie żyje. Ja mu zaufałem, on mi obiecał, a on teraz został ukrzyżowany, on nie żyje. I to 3 dni, jak to się stało, już jest. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wcześniej z rana u grobu, wprawiły na zdumienie, bo nie znaleźli jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie anioła mówiącego, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. Jakieś takie dziwne sytuacja, tak? Został ukrzyżowany, został złożony w grobie, ale taka sytuacja jakaś. My nie wiemy, o co chodzi, tak? Uczniowie mówią do Jezusa, którego nie poznali. My nie wiemy, o co chodzi, bo w grobie go nie ma. Tutaj niewiasty mówiły, że go widziały. I nagle cała ta sytuacja jest taka dla nich niezrozumiała. Cała ta sytuacja, oni pamiętajmy, że akurat nie wiem czy ci uczniowie, ale uczniowie za nim chodzili 3,5 roku. 3,5 roku dzień w dzień, zakładamy, że to było dzień w dzień, słuchali jego nauk, że dzień w dzień oni przebywali z Jezusem. I każdego dnia oni słuchali pewnych rzeczy, które Jezus do nich mówił. O sobie, kim jest, co się stanie. Czytamy Ewangelię. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że te nauki Jezusa, one były kierowane do uczniów. I widzimy, że te nauki, one jasno mówiły o tym, kim on jest i po co przyszedł i jaka będzie dalsza historia jego życia. Ale oni tego nie widzieli. I tutaj się dziwią. Co to jest w ogóle? Nie dość, że został ukrzyżowany, to teraz jego ciało, nie możemy go znaleźć, grób jest pusty. Niektórzy mówią, że go widzieli, więc cała ta sytuacja jest dla nich niejasna, jest jakaś taka dla nich trudna. A teraz Jezus mówi, a on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykłada im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżali się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I Jezus po raz kolejny. Jest to ta następna szansa. Ta następna szansa dla tych uczniów, bo co oni? Bo oni nagle stanęli w miejscu, gdzie stracili wiarę. Oni nagle stracili w miejscu, gdzie cały ich świat się zawalił, gdzie Chrystus i Jezus i wszystko to, co do tej pory uważali, po prostu stało się nieważne i umarło razem z Nim. Ale stanął na ich drodze ponownie Jezus, którzy Go nie poznali, ale On, kiedy zaczął pisma przed nimi otwierać, kiedy zaczął ich nauczać po raz kolejny, czy Chrystus nie musiał wycierpieć, że Chrystus to nie jest Dawid, który chwyci za miecz i pokona Rzymian. Bo wtedy, kiedy Jezus żył, kiedy Jezus służył, Izrael był pod okupacją rzymską i wielkim pragnieniem każdego Izraelity było z tej okupacji się wyzwolić. Dlatego oni mieli takie patrzenie na Chrystusa, ale nagle się okazuje, że Chrystus to nie jest przywódca polityczny, ale to jest ten, który dał wyzwolenie w duchu. Amen? Ten, który dał wyzwolenie z duchowej niewoli, ten, który dał wyzwolenie z tej niewoli, którą człowiek ma, którą czasami człowiek nosi na sobie, ze swoich nałogów, ze swoich uzależnień, ze swoich jakichś rzeczy wewnętrznych, ze swojej niewiary, ze swojej pychy, ze swojej, nie wiem, ego, ze swoich wielu rzeczy, które człowiek ma. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, takim Sławkiem, który człowiekiem jest takim, który pojmuje trochę świat bardziej niż tak konsumpcyjnie, więc tak z nim mówię i mówię, Sławek, zobacz, że kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, że człowiek tak naprawdę nie zmienił się. Człowiek ma te same problemy, ma te same problemy ze swoją z chęcią posiadania, z chęcią władzy, z chęcią dominacji, z chęcią bycia jakimś ważniejszym. Mimo że świat nasz się bardzo zmienił, technika się bardzo zmieniła. My dzisiaj żyjemy naprawdę w jakimś futurystycznym świecie, gdzie mamy komórki, gdzie mamy komputery, gdzie widzimy, możemy sobie wejść w komputer i zobaczyć, jak wygląda stacja, tak, kosmiczna, jak wygląda, nie wiem, wszechświat. To jest na bieżąco, możemy takie rzeczy obserwować. Ale mimo wszystko człowiek jako ta istota wewnętrzna, ona się nie zmieniła, ona jest taka sama. My jesteśmy, tak samo potrzebujemy miłości, tak samo potrzebujemy akceptacji, tak samo potrzebujemy zbawienia i tak samo potrzebujemy każdej innej rzeczy, którą potrzebowali ludzie 2000 lat temu i 3000 lat temu i 5000 lat temu. Widzimy, że Adam, pierwszy, który został stworzony, on też potrzebował miłości, on też potrzebował akceptacji. Został stworzony przez Boga. Jest taki samym, był takim samym człowiekiem jak my, którzy dzisiaj żyjemy dawno, dawno po nim. I widzimy, że tu właśnie ci uczniowie, oni, kiedy Jezus ich zaczął im otwierać pisma, kiedy zaczął ich nauczać znowu o tym, kim jest tak naprawdę, kim był Chrystus, jaką rolę miał, wtedy oni w jakiś sposób na nowo zaczęli odzyskiwać nadzieję, zaczęli odzyskiwać wiarę, zaczęli być, z powrotem patrzeć na całą tą swoją 3,5-roczne chodzenie za Chrystusem inaczej. I kiedy widzimy, że tu jest napisane, kiedy doszli już do tego Emaus, to 11 kilometrów, więc około 3 godzin, tak wolnym krokiem, to jednak poczuli, że chcieliby jeszcze posłuchać o tym, co ten człowiek mówi, bo jeszcze, do tej pory jeszcze go nie poznali, kim on jest. Chcieliby jeszcze, bo to jest takie mądre, takie prawdziwe, takie, które rozjaśnia ich sytuację, daje im nadzieję, daje im nowe patrzenie na Chrystusa, którego znali wcześniej. I przymusili go, aby został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiedli z nim przy stole, wziąwszy chleb, błogosławił i rozłamawszy, podał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on zniknął przez ich oczu. I rzekli do siebie: czyż serca nasze nie pałały, w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Czyli widzimy, że oni mieli oczy zasłonięte, oni nie widzieli tej duchowej rzeczywistości. Dopiero Chrystus im zaczął, otworzył im poprzez pisma, poprzez to, że był z nimi, poprzez to, że łamał chleb. I wtedy ich oczy się otworzyły. Czyli jakby to, co uczynił ostatni raz na ostatniej wieczerzy z uczniami swoimi, to samo uczynił z nimi, łamał chleb. I wtedy się otworzyły oczy i dopiero mówią między sobą: słuchaj, ale przecież czyż nasze serca nie pałały, kiedy o tym mówił? Czyż my nie uważaliśmy tego za prawdę? Czyż znów ta nowa nadzieja nie wróciła w nas? Zobaczcie, że kiedy oni wyszli z Jerozolimy do Emaus, oni byli załamani. Oni sobie zadawali pytania. Oni byli ludźmi, którzy no w sercach raczej nie mieli ognia, raczej mieli smutek, przygnębienie. Ale kiedy doszli, kiedy ta cała historia z Jezusem się wydarzyła, to kiedy Jezus do nich otwierał im pisma przed nimi, to ich serca pałały. One na nowo zapłonęły, one na nowo stały się gorące, one na nowo zapragnęły być uczniami Chrystusa. Amen. Oni na nowo chcieli być tymi, którzy chodzą za Chrystusem, którzy są Jego wyznawcami, którzy chcą mówić o Nim. Dlatego, że się spotkali, że im dał drugą szansę, a oni tą drugą szansę wykorzystali. Nie powiedzieli: człowieku, odejdź. Człowieku, nie chcemy Ciebie słuchać. Ale zaprosili Go, żeby jeszcze. I ta druga szansa, ona dała im nową nadzieję, dała im nową wiarę, dała im na pewno przemianę i później na pewno wiele rzeczy się działo w ich życiu, kiedy byśmy może gdzieś tam w źródłach historycznych o tych ludziach poczytali. I wstawszy tejże godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzenie 11 i tych, którzy z nim byli, mówiąc: wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi, a oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Czyli widzimy, że nagle to, że Jezus się im objawił, nagle na nowo spojrzeli na Chrystusa i na to, co się co się, kim był, co się działo podczas ich chodzenia i kiedy ich nauczał. I my możemy tą historię czasami sobie przypomnieć, kiedy mamy trudne dni w swoim życiu. Każdy z nas ma pewne wyobrażenie o Chrystusie. Mamy. Niektórzy ludzie wyobrażenie o Chrystusie przekuwają w obrazy. Przekuwają figury. Przekuwają w jakieś inne materialne symbole. I często widzimy, że to jest taka może najbardziej prosta, najbardziej może taka, przepraszam za słowo, prymitywna forma, że ta figura czy ten obraz to jest miejscem kultu i moim miejscem wyobrażenia Chrystusa i tam jedynie mogę z Nim się spotkać i ta figura czy ten obraz, ona jest jedyną rzeczą, w której ja mogę mieć społeczność z Chrystusem. Jest to, według Biblii jest to rzecz niewłaściwa, dlatego że Chrystus jest duchem. On jest Bogiem, który jest duchem i my nawet drugie przykazanie z 10 przykazań z dekalogu zakazuje nam oddawania czci figurom i obrazom, tak? Czyli jest to rodzaj bałwochwalstwa. I tutaj takie wyobrażenie często ludzie mają, w naszym kraju często mamy takie miejsca, tak zwane sanktuaria, gdzie ludzie jeżdżą i oddają tym rzeczom cześć, chwałę, tam się dzieją jakieś rzeczy, które takie mają wyobrażenie o Chrystusie. Ale każdy z nas też ma swoje wyobrażenie o Chrystusie. Czy moje wyobrażenie o Chrystusie, ono jest jakoś zdefiniowane? Czyli inaczej, czy ja wierzę w Chrystusa tylko po to, żebym był zdrowy? Czy ja wierzę w Chrystusa po to, żeby demony wychodziły? Czy ja wierzę w Chrystusa tylko po to, żebym miał dużo pieniędzy? Czy tylko w Chrystusa wierzę po to, żebym czuł się bezpieczny, no bo jak się coś dzieje, to zawsze mogę do Niego się zwrócić? Każdy z nas takie pytanie może sobie zadać, w swoim sercu oczywiście. Jakie ja mam to wyobrażenie Chrystusa? Kim On jest dla mnie? Kim On jest dla mnie? Jak ja sobie Go wyobrażam? Jako kto? Jako ten Dawid, który jest tym wojownikiem, który mieczem wszelkie te niepowodzenia ode mnie, że tak powiem, chroni mnie, broni przed nimi i walczy za mnie? Czy jest to ktoś taki, że jak jestem, nie wiem, brakuje mi pieniędzy, to się modlę i mam te pieniądze? Często znam takich ludzi, takiego jednego człowieka znałem, który ciągle opowiadał o tym, jak to Bóg mu błogosławi. I ciągle, jak się dzielił Bożym Słowem, to ciągle do tego wracał, tak? Jak to te pieniądze, jak to tu. I ciekawa rzecz, że po wielu latach, bo to był człowiek, który te jego sukcesy, one oczywiście też na pewno Bóg tam mu błogosławił, ale miał bogatego ojca takiego ziemskiego, więc też pewne sytuacje z tego się brały, ale w pewnym momencie swojego życia jakąś większą sumę pieniędzy, nie wiem, ileś tam, kilkanaście tysięcy, zainwestował na giełdzie. I kiedy te pieniądze stracił, no bo jakaś tam, wiecie jak to na giełdzie, raz się wygrywa, raz się przegrywa, to wiecie co zrobił? Przestał przychodzić do zboru. I to nie jest historia z Ameryki, to jest historia tu od nas, z naszego terenu. I kiedyś z nim rozmawiałem, to powiedział, jak jest to możliwe, żeby mój kochający ojciec sprawił, żebym ja stracił tyle pieniędzy. No to tutaj należałoby mu postawić pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Czy jest to bankomat, czy jest to bank, który Cię zaopatruje? Czy jest kimś więcej? Wyobrażenie Chrystusa każdego z nas może być inne. Każdy z nas może mieć inną potrzebę i w jakimś innym miejscu. Ja wierzę w to, że Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Kiedy jesteś głodny, możesz być głodny, 1, 2 dni, 3 dni, ale nie wierzę, że jesteś głodny całe życie, kiedy jesteś dzieckiem Bożym, jesteś uczniem Chrystusa. Czy tak wierzycie? Amen. Kiedy jesteś chory, ale Bóg ciebie podnosi. Ja nie wierzę, żebyś całe życie był chory. Myślę, że jest taki moment, są takie ciężkie momenty w życiu człowieka, ale te momenty przechodzimy. Kiedy kiedy jestem przygnębiony, kiedy jestem w smutku, to ja wierzę w to, że mogę być dzień, dwa, trzy tydzień, dwa tygodnie w smutku. Ale nie wierzę, że całe życie mogę być w smutku. Bo Bóg daje nam radość. Bóg daje również nam smutek, ku upamiętaniu On przychodzi często. Ale generalnie chrześcijanin żyje w radości, bo tą radość daje nam Bóg, bo jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego i przez Ducha Świętego. Jedną z cech Bożego Królestwa jest radość, pokój, dobroć, miłość, uprzejmość i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które powinny być na stałe w naszym życiu. Ale z drugiej strony my nie możemy Chrystusa traktować jak ci uczniowie z Emaus, którzy szli do Emaus, że to jest ten wojownik tylko, o nich więcej. Bo Jezus, największą rzeczą, którą nas obdarował i którą nam dał, to jest zbawienie. On nas przygotował i przygotowuje cały czas do tego, aby kiedyś na wieki być z nami. Amen? To jest cel Chrystusa. To jest Jego cel naszej przemiany, naszej wędrówki za Nim, naszej walki, naszego upadania i podnoszenia. Każdy może upaść, ale łaską, jeżeli się może podnieść. Bo droga za Chrystusem to jest długa droga. Dla jednego to jest jeden dzień, a drugiego to jest 50 lat, 70 lat. I różne rzeczy spotykają go na tej drodze. Ale Chrystus, przede wszystkim On chce, abyśmy my byli z Nim. I my, nasze wyobrażenie Chrystusa to jest dobrego Ojca, dobrego Pana, dobrego przyjaciela, dobrego brata. Nawet tak On mówi o sobie w stosunku do nas, że my jesteśmy Jego braćmi, bo On jako pierwszy umarł i zmartwychwstał, stał się tym nowym człowiekiem, a my za Jego wzorem mamy tak samo czynić. Dlatego nasze życie, ono jest w Jego ręku. On zaspokaja każdą naszą potrzebę, ale On przede wszystkim jest Chrystusem, ten, który nas przysposobił i uzdatnił do tego, aby wejść do Królestwa Bożego i być na wieki z Nim. Amen? I myślę, że kiedy będziemy czytać tą historię wędrówki do Emaus, to niech to będzie takie, to pytanie zawsze się pojawi. Jak ja patrzę na Chrystusa? Kim On dla mnie jest? Amen.